Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela, 26 lutego. Zapraszam Państwa do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. A dziś dwóch bardzo zacnych, stałych komentatorów. Pan doktor Dariusz Lipiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
I pan mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, panie rektorze.
Nie będzie zaskoczeniem, że naszym tematem głównym w różnych odsłonach będzie wizyta Joe Bidena w Rzeczpospolitej, w Kijowie, reakcje na tą wizytę. I od razu chciałbym was zapytać o wasze uwagi co do przemówienia Joe Bidena pod arkadami Kubickiego w Warszawie. Tam padają, wydaje mi się, bardzo istotne tezy dla filozofii politycznej Rzeczypospolitej. Mam tutaj na myśli chociażby bardzo wyraźne pokazanie Joe Bidena, a zatem całego NATO, kto tą wojnę wywołał. To jest Władimir Putin. To jest tak naprawdę mocno, jednoznacznie oskarżające Władimira Putina przemówienie z jednej strony, a z drugiej strony jest to potwierdzenie polskiej racji stanu, polskiej polityki, która od samego początku tego konfliktu, a nawet jak chociażby zdradził pan wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, na dobę przed rozpoczęciem tej wojny Polska już dostarczała Ukrainie broni. W filozofii politycznej, w której wiemy, że trzeba Putina pokonać i Ukrainę jakoś, nie jakoś, po prostu dozbrajać ją w ciężką broń. Wydaje mi się, że te dwa wątki były dla nas ważne. Ale też sam fakt, że Joe Biden udaje się w ciągu 12 ostatnich miesięcy do Polski. To jest wydarzenie bez precedensu, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził to samo państwo w ciągu 12 ostatnich miesięcy. No pokazuje, że powoli, choć nie mamy jeszcze polskiego Rammstein, nie mamy polskiej stałej bazy NATO, no to chyba wszystko do tego jakoś zmierza. Jak na te i inne wątki patrzycie? Rozpocznę od pana doktora Dariusza Lipińskiego.
Ta wizyta była podkreśleniem bardzo jednoznacznej postawy Stanów Zjednoczonych. Fakt, że było to w Warszawie, a przede wszystkim powiedziałbym fakt, że prezydent Biden, nie wiem, spodziewanie czy niespodziewanie udał się do Kijowa. Dodatkowo tę postawę Stanów uwiarygodnia. To jest tym bardziej potrzebne, że no nie wszyscy sojusznicy zachowują się w sposób równie jednoznaczny. Znaczy dobre jest to, że Zachód z grubsza rzecz biorąc, ja być może potem będę miał jeszcze okazję wyjaśnić, dlaczego używam sformułowania z grubsza, ale z grubsza rzecz biorąc Zachód okazuje jedność w stosunku do wojny wywołanej przez Rosję z Ukrainą, ale z drugiej strony no wiemy, że niektóre państwa zachodnie, przywódcy niektórych państw zachodnich, no bardzo się martwili do niedawna i być może nadal się martwią o to, żeby Władimir Putin mógł wyjść z twarzą z tej awantury.
To ja może wyjdę słowo. Uważa pan, że...
Tylko dokończę te stanowcze słowa no i stanowcze zachowania prezydenta, no najważniejszego sojusznika w obozie zachodnim, były bardzo potrzebne.
No właśnie chciałem o to dopytać. Czy uważa pan, że to przemówienie może ujednolicić, scalić, czyli mówiąc wprost, spowodować, że ci wątpiący w tą jednoznaczną politykę NATO, nawet jeśli będą dalej wątpić, to prywatnie, no bo już nie mają wyjścia. Skoro prezydent Stanów Zjednoczonych expressis verbis, już się chyba bardziej tego dosadnie nie dało powiedzieć, że ta linia polityczna jest obowiązująca. Uważa pan, że te wątpliwości potem znikną?
To było przesłanie oczywiście przede wszystkim skierowane do Putina. Ale również do państw tutaj wschodniej flanki NATO, to pewnie też do tego tematu dojdziemy, co ta wizyta oznacza dla całego naszego regionu. Ale myślę, że w części były też przeznaczone dla tych przywódców zachodnich, którzy, o których mówiliśmy, o których tutaj myślimy, tak? Którzy nie bardzo kwapili się z jednoznacznymi decyzjami, z jednoznacznym zajęciem stanowiska. Przy czym warto pamiętać o tym, że te dwa kraje, o których tu najczęściej myślimy, czyli Niemcy i Francja, to nie jest też przypadek, tak? To znaczy te dwa kraje są tam są dosyć mocne tendencje antyamerykańskie. To są państwa, które w oparciu o potencjał całej Unii Europejskiej próbują zbudować jakąś swoją mocarstwową pozycję. Same w sobie już są za małe, za słabe, żeby rywalizować z Chinami, ze Stanami, czy z tymi wyłaniającymi się nowymi Indiami na przykład, tak? One nie są w stanie samodzielnie w pojedynkę być tym graczem ogólnoświatowym, ale próbują być w oparciu o potencjał Unii Europejskiej. I to leży u podstaw też takiego, nie od dzisiaj przecież, antyamerykanizmu. No warto przypomnieć, że Francja przez ponad czy około 30 lat była poza strukturami wojskowymi NATO, a w pełni ponownie zintegrowała się raptem w 2009 roku. Także to też o tym trzeba pamiętać, że to
i tak mimo, jak mówię, mimo dobrze, tego Francuzi bardzo chętnie tą swoją niezależność podkreślają. Jarosław
dobrze,
Pucek.
Dobrze, że ta jedność Zachodu jest okazywana, natomiast ona nie jest taka zupełnie bez pęknięć.
Jarosław Pucek, kiedy słuchał pan Joe Bidena, jaka była pana pierwsza intuicja, pierwsza myśl, która po wysłuchaniu tego przemówienia przyszła panu do głowy?
To było na pewno to, co powiedział już przede mną pan Dariusz Lipiński, z czym się całkowicie zgadzam. Czyli ten głos zarówno wspierający Kijów, ale też i wyraźny głos do Europy Zachodniej, że to już nie jest czas na rozgrywanie swojej antyamerykańskości, ponieważ jednoznacznie widzimy, że nie tylko w kwestii politycznej, ale również w kwestii militarnej Stany Zjednoczone nie mają alternatywy. Okazuje się, że Hiszpanie nie mają żadnych sprawnych leopardów, Portugalczycy mają kilka, ale nie mają do niej amunicji, niemieckie leopardy stoją w smarach i ciężko jest je odpalić
i też nie mają amunicji.
Okazuje się, że potencjał militarny państw Europy Zachodniej jest, no nie chcę powiedzieć żaden, ale jest niewystarczający do tego, żebyśmy sami o siebie mogli zadbać. I to obnażyła wojna w Ukrainie. W połączeniu z tym, co powiedział Joe Biden, że NATO jest i będzie sojuszem, który będzie bronił każdej piędzi, każdego z jego członków, każdej piędzi ziemi oczywiście, widzimy, że nie ma alternatywy w tej chwili dla wiodącej roli Stanów Zjednoczonych, cokolwiek by Europa Zachodnia o tym nie mówiła i jak bardzo by nie prążyła mózgów, bo w ostatecznym rozrachunku to Stany Zjednoczone są tym gwarantem naszego bezpieczeństwa i już to wiemy, nawet jeśli boimy się tego, czy Niemcy, czy francuscy chłopcy będą chcieli umierać za Suwałki. To jest jakby jedna rzecz, czyli to jest ta konsekwencja. Druga sprawa to jest też takie tchnięcie nowego sensu i wiary w sens istnienia NATO, w potrzebę istnienia NATO, bo przez te kilkadziesiąt lat pokoju wydawało się, że i zbrojenia to jest zbędny koszt, że NATO w zasadzie wyczerpało swoją formułę i tak nie bardzo wiemy, po co ono jest.
A te środki lepiej przeznaczyć na coś innego,
tak jest,
prawda?
Tak jest, a jednak okazuje się, że tak nie jest, że te zagrożenia, o których mówiła wschodnia Europa, są realne i rzeczywiste. W związku z czym na wielu poziomach dziś po roku wojny jesteśmy w zupełnie innym miejscu, też Polska jest w zupełnie innym miejscu i jakkolwiek by to nie zabrzmiało, warto, abyśmy się tym nie zachłysnęli, ale umieli to rozwinąć i wykorzystać ten moment po to, żeby żeby te akcenty rzeczywiście na wschód przesuwać i żeby nasze zdanie liczyło się bardziej, a nie mniej. Pierwsze symptomy myślę, że można już zauważyć, bo jeśli zajrzymy do francuskiej publicystyki, ja nie podam w tej chwili źródła, bo sam po prostu wypadło mi z głowy, ale czytałem właśnie artykuł, w którym stawia się tezę, że Francja powinna przestać myśleć o swojej polityce europejskiej z perspektywy tego mariażu z Berlinem, ale powinna patrzeć dalej na wschód i patrzeć na to, co mówi Polska, bo uciekły Francji zamówienia zbrojeniowe, uciekły Francji zamówienia na energię atomową i okazuje się, że ta Polska taka czy inna, czy mniej lub bardziej im się podoba, czy nie, to jednak jest tym podmiotem, z którym warto trzymać, bo choćby po to, żeby zarabiać pieniądze. Europa traci swoją konkurencyjność na rzecz Stanów Zjednoczonych, też w sensie gospodarczym, to co pan Dariusz przed chwilą powiedział i też się z tym zgadzam. Niestety ta struktura, która jest taka, jaka jest, jest nieadekwatna do tak dynamicznie zmieniającego się rynku światowego i tu też Stany Zjednoczone wyraźnie rozpychają się i zabierają miejsce Europie.
Wróćmy, panowie, na chwilę do polskiej polityki w kontekście wizyty Joe Bidena. Cezary Kazimierczak na Twitterze napisał, że trochę szkoda, że nie było czasu na taką normalną, długą rozmowę Joe Bidena z przedstawicielami opozycji, bo to mogłoby pokazać, że w tej sprawie Polska stanowi jedność. Faktycznie trochę szkoda, czy po prostu naturalny stan rzeczy, jak sądzicie, Dariusz Lipiński?
Ja nie wiem, czy pan Kazimierczak nie zażartował sobie tutaj, bo no wszyscy, jak tutaj jesteśmy, obserwujemy to, co się dzieje na Twitterze. Spotkaniu prezydenta Bidena z przedstawicielami opozycji towarzyszyły głównie przepychanki. Ile tam sekund te spotkania mają trwać? Po obu stronach, żeby było jasne, tak? To znaczy, z jednej strony przywiązywano jakąś nieprawdopodobnie dużą wagę do istotnie krótkich spotkań, takich też organizowanych, zdaje się, w ostatniej chwili. Przynajmniej tak to wygląda. Z drugiej strony druga strona też trochę natrząsała się z tych oczekiwań opozycji. No, normalna sytuacja powinna być taka, zwłaszcza w takiej sytuacji, jaka jest, to jednak, żeby tej rangi gość miał czas oczywiście przede wszystkim na rozmowy z tymi, którzy decydują o tym, co się w tej chwili dzieje, ale również wystarczająco dużo czasu na spokojną dyskusję z opozycją. Ale powiem tak, opozycja sama sobie tutaj troszeczkę jest winna w tym takim PR-owskim jakimś gonieniu.
Powiedziałbym, że trochę zażartował Leszek Miller, który wrzucił takie stare zdjęcie, kiedy będąc jeszcze w opozycji przy jakimś spotkaniu z George'em Bushem, właśnie George Bush znalazł czas, gdzie usiadł przy stole z przedstawicielami opozycji i porozmawiał. Jarosław Pucek, miał podobnie zrobić Joe Biden, czy wszystko jest bezproblemowo tutaj?
No, proszę państwa, takie rzeczy ustala się na poziomie ambasady i dyplomacji. Ten protokół...
I przepraszam, i dodam, i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak, nawet jeśli jest się w opozycji.
Tak, oczywiście, że to nie jest tak, że Joe Biden tak sobie postanowił, że będzie poświęcić temu 40 sekund, jakąś minutę. To jest na zupełnie innym szczeblu załatwiane, więc z czym wydaje mi się, że po prostu opozycja sobie tego nie wychodziła. Ja nie wiem, czy to było możliwe, żeby też była jasność, aż tak dalece nie jestem obeznany z technikami dyplomacji, ale wiem, że dokładnie tak to wygląda, czyli ta wizyta była planowana oczywiście na ostatnią chwilę, w pewnym sensie, aczkolwiek od wielu miesięcy, jak wiemy, już służby się do niej przygotowywały. No tak mi się wydaje. Poza tym też oczywiście pamiętajmy, że to była bardzo wyjątkowa wizyta. Aczkolwiek nie jest tak, że jej plan się nie zmieniał, ponieważ Biały Dom na bieżąco korygował terminy, godziny poszczególnych wydarzeń. W związku z czym myślę, że tam jakieś miejsce było. No załatwili sobie tyle, ile sobie załatwili. Ja to trochę trywializuję, bo ja nie czynię z tego zarzutu. To znaczy, jest taka, a nie inna sytuacja. kalendarz prezydenta Bidena jest napięty, przede wszystkim spotyka się z rządzącymi, bez względu na to, kto to jest. I z opozycją, bez względu na to, kto to jest. W takiej, a nie innej formule. Nie róbmy z tego jakiegoś wielkiego zamieszania, bo nie z tego wypływa wielkość polityka, czy
to
Joe
może,
Biden
to może niepotrzebnie ta sprawa, stała się pewnym polem dyskusji na rynku krajowym, ponieważ chyba się osłabiamy sami w oczach naszych
obserwatorów. Uśmieszamy się troszkę. I to,
prawda?
Żeby była jasność, obie strony sobie nie szczędzą tutaj razów, zupełnie niepotrzebnie. Takie są konwenanse, tak to zostało ułożone, natomiast nie wyciągałbym z tego jakichś znaczenia, że Joe Biden miał taki lub inny zamiar.
Proszę Państwa, dyskutujemy o... rozmawiamy, nie dyskutujemy, bo w sumie jesteśmy, myślę, w tym temacie jednogłośni i jednomyślni. I na szczęście, że jesteśmy jednomyślni. Rozmawiamy o wizycie Joe Bidena w Polsce i na Ukrainie. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Przed Warszawą był Kijów, znamienna wizyta, bardzo symboliczna i wizyta, którą, jak wielu komentatorów na całym świecie pokazuje, zrujnowała plan Władimira Putina. Wizyta tuż przed rocznicą napaści Rosji na Ukrainę. Czy uważacie, ja wiem, że to jest zawsze bardzo trudno odpowiedzieć na takie pytanie, ale jednak was o to zapytam, czy uważacie, że psychologicznie Putin tą wojnę przegrał, Dariusz Lipiński, po tej wizycie właśnie?
Myślę, że tak, że on ją przegrywa od początku, ale ta wizyta Joe Bidena w Kijowie była takim kolejnym bardzo ważnym wkładem w tę porażkę psychologiczną, jak to pan nazwał. Warto tutaj zdać sobie sprawę, że o ile jest mi wiadomo, to jest jedyny przypadek, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych w tak ryzykownych okolicznościach pojechał do kraju ogarniętego wojną. Ja pomijam, były wizyty w Iraku czy w Afganistanie, ale tam byli amerykańscy żołnierze. Natomiast zdaje się, że nigdy nie było przypadku takiego, żeby polityk tej rangi, najważniejszy, przywódca wolnego świata, przywódca Stanów Zjednoczonych, żeby pojechał na teren ogarnięty wojną. Myślę, że to jest najsilniejsze podkreślenie determinacji Stanów Zjednoczonych we wspieraniu Ukrainy. I to jest bardzo ważny i bardzo dobry sygnał.
Jarosław Pucek?
Ja w tym dostrzegam jeszcze jeden element. Oczywiście ten psztyczek w nos Putina jest niewątpliwy i niezaprzeczalny. To znaczy, w sytuacji, kiedy Władimir Putin boi się ruszyć z Kremla, Joe Biden wsiada w samolot, a potem w pociąg.
W pociąg, właśnie chciałem zaznaczyć, to jest chyba sytuacja bez precedensu, kiedy
zwracam uwagę też na zdjęcia, które pojawiły się z tej wizyty, czyli pan prezydent Joe Biden ubrany w garnitur, uśmiech awiatory, czyli klasyczne, kultowe okulary, w odpowiednim, odpowiednio skadrowane, doświetlone te zdjęcia, fantastyczne i było to hollywoodzkie, bym powiedział, scenariusz tak iście hollywoodzki i miałem takie nieodparte wrażenie, że to jest też sygnał do opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, które miały pokazać Joe Bidena jako męża stanu, jako prezydenta, który zrobił coś bezprecedensowego, ponieważ tam też niedługo są wybory. W związku z czym ta wizyta w Kijowie chyba też, znaczy tak jestem przekonany, że ważna była zarówno dla Kijowa. Ważne było to, że to przemówienie, które Joe Biden wygłosił w Warszawie, bo przecież mógł się spotkać, mógł być w Warszawie, bo trudno się spodziewać, że był w Rzeszowie, jechał pociągiem z Przemyśla, a nie spotkał się z władzami polskimi, ale to przemówienie mógł wygłosić w Berlinie, w Paryżu. A więc mnóstwo gestów, które zostały wykonał.
Co zresztą, wejdę w słowo, jest w pewnej tradycji amerykańskich prezydentów. Przypomnijmy słynna mowa berlińska Kennedy'ego, ale także powtórzona później przez Baracka Obamę i to te stolice są powiedzmy, stolicami właściwymi w tradycji politycznej do tych mów. Tu od czasów Donalda Trumpa, słynna mowa Trumpa w Warszawie i teraz mowa Bidena pokazują, że to centrum się zasadniczo przesuwa
wielu
na wschód.
W różnych krajach, to nie chodzi o Polskę, gdzie my możemy sobie życzeniowo tutaj coś opowiadać, ale ja słuchałem stacji z kilku krajów, łącznie z czeską telewizją i wszyscy oni podkreślają to, ten element właśnie przesunięcia. Jest dokładnie to zestawienie, to przypomnienie ważności ciężaru gatunkowego Berlina historycznie i wszyscy wskazują na to, że mamy do czynienia w tej chwili z przesunięciem tego ciężaru z Berlina do Warszawy, co dla Polski oczywiście
tylko
jest
też... Przerwałem Jarosławowi Puckowi. Czy można by powiedzieć, że Joe Biden już konstruuje gdzieś politycznie stan powojenny, gdzie Ukraina już zwesternizowana, zmodernizowana będzie częścią przynajmniej buforu natowskiego? Czy tak by pan interpretował tą wizytę również w takich kategoriach?
Tak, z kilku powodów. Proszę też zwrócić uwagę, że dyplomacja amerykańska i prezydent Biden wyraźnie wspiera bukaresztańską dziewiątkę, czyli tą formułę wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
Będziemy o tym mówić w trzeciej części
tak,
jeszcze.
Tak, dobrze, to na razie bym to zostawił, ale to jest wyraźny sygnał amerykański, że liczą się z tym formatem, liczą się z krajami i stawiają na tą wschodnią flankę NATO, widząc, że taka jest potrzeba. Natomiast ja bym też zawsze apelował w tej sytuacji, bo my się bardzo lubimy rozkoszować tym, że ktoś uznał, że jesteśmy ważni i tu przyjechał i coś powiedział ważnego. To super. Natomiast ważne jest też, żebyśmy my wykorzystali ten historyczny moment na to, żeby rzeczywiście Warszawa, ale w myśleniu Europa Wschodnia, bo to jest ta perspektywa, w której powinniśmy myśleć, uzyskała należny status. Do tej pory byliśmy, umówmy się, biedniejszą częścią Europy, trochę taką, prawda, którą musiała być pod opieką tej starej Europy. Oni nam to mówili, jak świat wygląda i tak dalej, i tak dalej. Teraz chodzi o to, żeby pokazać, że nie tylko jesteśmy partnerami równorzędnymi, ale znaczącymi, którzy
dobrze,
może kształtować przyszłość Europy.
Konkretnie w zeszłym tygodniu właśnie z wymienionym w pierwszej części Pawłem Jabłońskim rozmawiałem w kluczowym temacie. Zapytałem go o bazy NATO jako ten konkret, bo gdyby mówić o konkretach, bazy NATO, energia atomowa, dodatkowe zabezpieczenie technologiczne, offset, o czym się dzisiaj niestety stosunkowo mało mówi przy tych wielkich zakupach Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych. Uważacie panowie, że jest szansa na bazę NATO, które będą bronić, jak już wiemy, nie tylko tej osi od Litwy po Morze Czarne, ale także w przyszłości może i państw Kaukazu, na pewno Ukrainy, tak? Tutaj wydaje się, że geopolityka przesuwa się znacznie dalej na wschód niż państwa NATO. Uważacie, że jest na to szansa, czy waszym zdaniem? Bo to niestety nie padło, tak? Na
tej tak, ale myślę, że to są znowu takie rzeczy, my kochamy symbolikę i jakby chcemy usłyszeć, że będą tu bazy, a ja jakby
no to co pan mecenas chciałby usłyszeć, przepraszam.
Do tego, jak pan redaktor nie będzie mi przerywał, to się dowie.
Proszę bardzo.
Z punktu widzenia dzisiejszej wojskowości, czy baza jest, czy jej nie ma, jest trochę rzeczą wtórną. Jest pytanie, czy są tutaj wojska, których gotowość bojowa, mobilność pozwala na to, żeby w relatywnie krótkim czasie podjąć działania wojenne. I teraz, czy to będzie baza w sensie stricte tak jak w Rammstein? Prawdopodobnie nie, z wielu powodów. Natomiast pytanie, czy są wojska amerykańskie i czy logistyka amerykańska jest tutaj i żołnierze amerykańscy są? Odpowiedź brzmi tak. I myślę, że na tym powinniśmy się skupić. Nie bez powodu mamy wysunięte dowództwo w Poznaniu. To jest niezwykle ważne, chociaż niedoceniana czasami struktura wojskowa. Wojska amerykańskie są rozmieszczane, więc jakby to nie jest kwestia tego, czy baza będzie, czy nie.
Czyli jakby nie musiał tego obiecywać, pańskim zdaniem,
nie,
Joe
ja uważam,
Biden.
Że nie skupia, nie, ponieważ myślę, że jeżeli spojrzymy na... Ja nie jestem wojskowym, ale staram się to śledzić, tak? Dzisiaj, zresztą też widzimy to, co się dzieje na Ukrainie. To nie jest już taka wojna, jak kiedyś. W związku z czym istotne jest to, czy są te szybkie grupy szybkiego reagowania w północno-wschodniej Polsce. Istotne jest, czy haubice, kraby będziemy mieli w odpowiedniej ilości, czołgi, 500 zestawów HIMARS, proszę państwa, to będzie druga po Stanach Zjednoczonych najsilniejsza obrona przeciwlotnicza. I tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy
Dariusz
w innym Lipiński, miejscu.
Jak na to patrzy, co ewentualnie moglibyśmy oczekiwać od Amerykanów, jeśli chodzi o ten content wszystkich tych obietnic symbolicznych?
Ja myślę, że na pewno szansa na taką stałą bazę jest większa obecnie niż była rok temu czy dwa lata temu. Tylko, że to też pewnie to nie jest coś, o czym mówi się zanim to zostaje zaplanowane, zaprojektowane. Oczywiście byłoby lepiej, gdyby taka baza była, ponieważ to jest element, jakie jest znaczenie takiej bazy poza czysto militarnym. Może nawet ważniejsze od czysto militarnego. To jest to, że atak na dany kraj, w którym taka baza się znajduje, to już bez wątpienia jest atak na infrastrukturę Stanów Zjednoczonych, czy na bezpośrednie interesy Stanów Zjednoczonych. I tu naprawdę każdy na świecie zastanowi się.
Czy jest to dodatkowy bezpiecznik po prostu?
To jest dokładnie dodatkowy bezpiecznik. Natomiast to, tak jak powiedziałem, to nie są rzeczy, o których anonsuje się, zanim one przybiorą postać konkretnych planów. Myślę, że szanse na pewno są dużo większe niż były kiedyś. To jest związane również z tym przesunięciem się, o czym parę minut temu mówiliśmy, jakby tego środka przesuwaniem się, bo to jest cały czas proces, który się dzieje. Przesuwaniem się tego środka ciężkości z Berlina do Warszawy. To jest również, przejawem tego procesu jest również to, o czym tu wcześniej Jarosław Kuczek powiedział, że przecież równie dobrze przemówienie mogło być wygłoszone w Berlinie czy w Paryżu, prawda? Jednak było wygłoszone
Panowie,
w Warszawie.
Panowie, wróćmy na moment jeszcze na końcu tej części do Władimira Putina. Media podają, że w tym samym czasie, kiedy Joe Biden odwiedzał Kijów, bolała z tego powodu głowa prezydenta Rosji, nie tylko z powodów narracyjnych tejże wizyty, ale także z nieudanego testu nomen omen Szatana 2, tak się nazywa rakieta balistyczna, która może przenosić ładunki jądrowe. I tutaj z jednej strony oczywiście cieszyć się, że ta próba była nieudana, z drugiej strony expressis verbis Rosjanie mówią, że ta rakieta może przenieść na przykład ładunek nuklearny do Paryża, odsłaniając tak naprawdę pewien plan Putina, ten plan szalony, utopijny, ale jednak plan, by atakować nie tylko Kijów, być może nie tylko marzyć o Warszawie, ale dalej Berlin, Paryż, co niestety politycy Zachodu cały czas traktują jako zupełne political fiction. Czy uważacie, że rzeczywiście przy okazji takich właśnie wypowiedzi udaje się być może przebudzić świadomość Zachodu? No bo tych informacji z Rosji fatalnych dla Zachodu jest coraz więcej. Czy jest jakaś masa krytyczna, która waszym zdaniem już może coś zmienić? Jarosław Pucek.
Myślę, że nie. Dlatego, że zwróćmy uwagę, że rok temu wszyscy czekaliśmy na to, co powie Władimir Putin. Rzeczywiście z niepokojem i to było analizowane dzisiaj. Nikogo już... Znaczy, nie, że nie interesuje, bo to jest może złe słowo, ale te wypowiedzi nie są ani traktowane poważnie, ani nie są jakoś szczególnie analizowane, bo co powie Putin, nie ma większego znaczenia. To też jakby jest zmiana nie tylko, jeżeli chodzi o rolę Władimira Putina, ale też i zmiana mentalna całego Zachodu i całego świata, że tej Rosji nie należy się bać tak, jak nam się wydawało. Czyli ta Rosja była o wiele bardziej myśmy raczej mieli z tyłu głowy, że jest potężna, silna i tak dalej, i tak dalej. Ta wojna na wielu poziomach pokazała, że to jest państwo, które istnieje czysto teoretycznie, tak jak jej armia jest. No, może nie teoretyczna, bo jednak ludzie giną i biedni Ukraińcy muszą krwią płacić za swoją wolność.
Ale nie jest tak silna,
ale nie jest tak silna, że jednak w sensie wydawało się też przede wszystkim, że w zakresie tej uzbrojenia konwencjonalnego, że jest miażdżąca przewaga armii rosyjskiej nad wojskami pozostałych państw, no okazuje się, że tak też nie jest. A więc na wielu poziomach okazuje się, że te groźby Putina nie działają. Oczywiście to nie daje gwarancji na to, że, temu, że Putin w pewnym momencie nie posunie się do jakiegoś szaleństwa. Tak daleko bym z tym nie szedł. Natomiast na pewno przestaliśmy się tego potwora bać, tak jak baliśmy się jeszcze niedawno. I trochę wytrąciliśmy też argumenty, które pojawiały się na początku tej wojny, że nie eskalujmy, nie popychajmy. Proszę zwrócić uwagę, rok temu Ukrainie przekazywano co? Broń kałasznikowy, hełmy, mówiliśmy tak, że Niemcy przekazują hełmy. Dzisiaj już otwarcie mówimy, wysyłamy czołgi, wysyłamy HIMARSy z GLMRsami itd.
I tu zaczyna się mówić o myśliwcach.
Tak? Tu postawmy kropkę, a państwa zapraszam do trzeciej części naszego magazynu. Będziemy rozmawiać o spotkaniu prezydenta Joe Bidena z przedstawicielami bukaresztańskiej dziewiątki. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak wraz ze mną, Jarosław Płucek i Dariusz Lipiński. W drugim dniu wizyty Joe Bidena odbyło się spotkanie z przedstawicielami budapesztańskiej dziewiątki. Joe Biden...
Bukaresztańskiej,
przepraszam. A miałem na myśli może właśnie obecność przedstawicieli Budapesztu, którzy niestety idą coraz bardziej w kierunku wschodnim i gdzieś ten układ zaburzają. W każdym razie Joe Biden podkreślił, cytuję, artykuł 5 jest to święty, nienaruszalny artykuł podpisany przez NATO, który oznacza zobowiązanie względem każdego narodu, każdego państwa NATO. I tak jak na samym początku Jarosław Płucek powiedział, faktycznie Joe Biden podkreśla, że nie ma szansy na to, aby w sytuacji ataku na jakiekolwiek terytorium NATO nie zareagowało, NATO zostawiło to tak po prostu i tą sprawę zignorowało. Chciałbym was jednak zapytać o kwestię, która wydaje mi się istotna z punktu widzenia historycznego. Kiedy bukaresztańska dziewiątka powstawała, ona była często ośmieszana. Jako taki sojusz słabych, jako taki sojusz, który w sumie niewiele znaczy, jako peryferie, które próbują coś zbudować znów przeciwko Niemcom i Francji. Dzisiaj widzimy, że to jest tak naprawdę jeden z głównych globalnych frontów świata zachodniego i to właśnie limes bukaresztańskiej dziewiątki jest dzisiaj tak naprawdę limesem zachodu. Dariusz Lipiński.
Ja myślę, że ta formuła bukaresztańskiej dziewiątki zdobyła sobie autorytet tym, że od początku miała rację. To, o czym pan wspomniał, o tym ośmieszaniu. Przypomnijmy, że ta formuła powstała w roku 2015, czyli...
2014.
Chyba na
pierwszy
początku
szczyt 15, może
w każdym razie po wybuchu, po agresji tak. Rosji na po aneksji Krymu i agresji na Donbas. Więc pan ma rację, że ta formuła próbowano ją ośmieszać, no ale historia pokazała, że właściwie ośmieszyli się, tragicznie ośmieszyli się ci, którzy to robili. Więc myślę, że autorytet tej formuły bierze się, no po pierwsze właśnie z tego, że ma rację, że miała rację od początku i że dzisiaj widać to, że ona miała rację. Po drugie bierze się z tego, że no to są kraje frontowe, to są czy przyfrontowe, tak? To są kraje, które bezpośrednio albo graniczą z Rosją, albo są w bezpośrednim sąsiedztwie. No i po trzecie z tym wyjątkiem no smutnym
Węgier, jest to grupa państw, które w zasadzie mówią jednym głosem. I to są państwa, które też najlepiej znają Rosję, bo oczywiście tutaj głos polski był bardzo ważny, ale również trzeba pamiętać, że państwa bałtyckie ostrzegały od lat przecież przed zakusami Rosji. Także jest to formuła, która po prostu do tej pory się sprawdziła. Myślę, że to było optymalne, najlepsze forum, przed którym, czy na którym prezydent Stanów Zjednoczonych mógł powtórzyć te zapewnienia o nienaruszalności artykułu 5. Myślę, że należy też dodać, że jakby dodatkowym pokazaniem ważności tej formy była również obecność sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, czyli to było też takie uznanie zarówno ze strony największego sojusznika, jak i ze strony szefa sojuszu.
Możemy powiedzieć, ważności tej struktury. Bukaresztańska dziewiątka ma bardzo wysoką funkcjonalność w NATO. Sprawdziłem w międzyczasie, rzeczywiście w 2015 ta formuła powstała, natomiast zwracam się do Jarosława Pucka. To jest, można by powiedzieć, taki smaczek dyplomatyczny, jeśli chodzi o bukaresztańską dziewiątkę, ponieważ pan prezydent Andrzej Duda występuje też w roli promotora prezydentów tych mniejszych państw. Trochę przy tej wizycie mówiło się chociażby o tym podbudowaniu pozycji pani prezydent Mołdowy, prawda? Udało się pokazać niejako, że to przy prezydencie Andrzeju Dudzie pokazują się prezydenci państw, którzy by tak naprawdę nie mieli w innych konstelacjach dyplomatycznych specjalnie większej szansy, żeby porozmawiać i pokazać swoje sprawy prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Czy można pańskim zdaniem uznać, że to jest taki, powiedziałbym, dyplomatyczny produkt eksportowy trochę też już na marginesie tych spraw sekurytystycznych ten układ?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja się cieszę, że ten format zyskuje na znaczeniu, ponieważ on też w sensie wewnętrznym, naszej polityki wewnętrznej, jest jednym z nielicznych przejawów kontynuacji pewnej myśli, która została zapoczątkowana jeszcze wcześniej jako idea Trójmorza, też przecież wyśmiewana. Ona wpisuje się w tą myśl, może nie z jakąś wielką, znaczy praktyczną wprost emanacją, ale zapoczątkowana przecież też przez prezydenta Komorowskiego, kontynuowana przez prezydenta Dudę i to jest rzecz bardzo pozytywna. Oczywiście, że tak, że to jest ta formuła, która ma szansę. Zresztą prezydent Biden nie spotkał się z nią pierwszy raz, tylko spotykał się już i wcześniej, bodajże w 2021 roku, podkreślając znaczenie tej formuły. Ale też ważne jest moim zdaniem też to, że był na tym szczycie Jens Stoltenberg, dlatego że to jest też gwarancja, że ten format nie jest przeciwko komuś. On ma służyć temu, żeby wzmacniać wschodnią flankę. Jeżeli komuś przychodzi do głowy mieć inne zdanie, to proszę bardzo, ale na to
myśli pan
nie
o
ma
Węgrach, tak? Teraz?
Węgry, ale też i Paryż, i Berlin, bo to jednak mają, te dwa państwa mają trochę odmienną politykę, szczególnie jeżeli chodzi o stosunki transatlantyckie. No to proszę bardzo, to możecie mieć swoje zdanie, ale my musimy robić swoje, ponieważ nie ma wyjścia. I nie, jeżeli nie chcecie się w to włączyć, to nie przeszkadzajcie. Ale obecność właśnie prezydenta Bidena i Jensa Stoltenberga pokazuje, że to jednak jest format, który uwzględnia i nie jest obok, nie jest NATO bis, nie jest jakąś równoległą formułą, tylko jest to wypełnienie pewnej treści NATO, nawet jeżeli komuś nie do końca jest w smak. Ja tylko jeszcze przypomnę króciutko jedno z takich bardziej dramatycznych przemówień prezydenta Zełenskiego, który mówił tuż po wybuchu wojny, że do Polaków, zwracam się do Polaków, że my walczymy też za waszą wolność, ale chcemy się z wami podzielić tym zwycięstwem. To był wyraźny sygnał, że mamy nowe rozdanie, ponieważ Ukraina może wejść do Europy wcale nie poprzez Unię Europejską, ale poprzez NATO. Pamiętajmy, czy to jest możliwe, to jest inna jakby oczywiście dyskusja, natomiast pamiętajmy, że Polska też najpierw była w NATO, a dopiero 5 lat później w Unii Europejskiej. A więc ta integracja z Europą może następować różnymi ścieżkami.
O to chciałem też dopytać, czy nie jest tak, że Trójmorze, z którym faktycznie gospodarczo były pewnego rodzaju, powiedziałbym, niedomówienia, tak? Wielu państw Trójmorza ma różne jednak interesy, nie zawsze zbieżne. Czy nie jest tak, że właśnie teraz udało się uwspólnić tą formułę wspólnym wrogiem, jakim jest Rosja, wspólną polityką sekurystyczną, jakim są wysokie technologie i umiejętność obrony nawet słabszych państw przed Rosją, wreszcie powiązania interesów strategicznych ze Stanami Zjednoczonymi. Czy właśnie teraz, tak jak Joe Biden powiedział, że efektem wojny jest finlandyzacja NATO, czy nie trzeba by dodać i nie powiedzieć, że jest właśnie trochę westernizacja, czy wręcz nawet amerykanizacja tego wschodniego, tych wschodnich rubieży Europy?
Ja nie wiem, czy nie nazwałbym może tego amerykanizacją, natomiast ta formuła B9, czyli tej bukareszteńskiej dziewiątki, na pewno sprzyja również wzmocnieniu więzów już takich czysto pokojowych, gospodarczych między państwami. No chociażby poprzez te dziedziny, które wiążą się z aktywnością, które są ważne w sytuacji zagrożenia militarnego. Sieci transportowe, energetyka. Tu warto cały czas pamiętać. Poza tym jest, no właśnie, jeszcze doświadczenie tej współpracy jest ważne również dlatego, że ono pokazuje pewien efekt synergii ważny dla wszystkich państw, które w tym uczestniczą, bo tutaj padł przykład Mołdowy, która w ogóle jest poza NATO, ale oczywiście to służy tym mniejszym państwom, którym łatwiej jest swoje stanowisko wyartykułować prezydentowi Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajmy, że to jest korzystne również dla nas, Polska jest największym państwem z tej grupy, ale również ta formuła bukareszteńskiej dziewiątki wzmacnia nasze stanowisko, bo jeżeli się dogadujemy w tej dziewiątce, to wtedy już mówimy, nie mówimy w imieniu 37 czy 8 milionów mieszkańców Polski, tylko mówimy już w imieniu, no pewnie 100 milionów, nie liczyłem tego. Ale myślę,
i
że
Ukrainy
tylko, plus jeszcze Ukraina. I to jest naprawdę głos, który jest głosem, no już wtedy staje się głosem porównywalnym z połączonym głosem Niemiec i Francji. Więc warto o tym pamiętać. To doświadczenie jest też bardzo ważne z tego powodu, że ja państwu powiem z mojego doświadczenia z Rady Europy. Bardzo często było tak, że te mniejsze państwa w różnych tam sprawach szukały wsparcia polskiej delegacji jako tej liczniejszej, silniejszej. No myśmy też oczywiście korzystali w drugą stronę. Natomiast moje obserwacje były takie, że nie zawsze polscy politycy potrafią, nie również część opinii publicznej pewnie, potrafiły jakby organizować ramy takiej współpracy bez popadania w jakąś taką mocarstwowość, w cudzysłowie, tak graniczącą czasami z lekceważeniem tych mniejszych krajów. Otóż to naprawdę też się bardzo mocno zmieniło i warto zwrócić na to uwagę, bo to jest zupełnie inna sytuacja. Myślę, że i klasa polityczna, i opinia publiczna tutaj bardzo wiele nauczyły się w stosunku do okresu, nie wiem, sprzed 15 lat, o którym ja tutaj, do którego nawiązałem.
Proszę państwa, jeszcze Jarosław Pucek, tak, proszę bardzo.
Na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, bo pan redaktor użył takiego sformułowania, że następuje westernizacja Europy Wschodniej. Ja bym się sprzeciwiał takiemu myśleniu. My wreszcie musimy powiedzieć, jesteśmy Europą Wschodnią, jesteśmy tu i teraz, mamy swoje doświadczenie, swój potencjał, swoje bogactwo i ta formuła, o której rozmawiamy, raczej zaczyna nas sami, jak trochę jak Kubuś Puchatek, widzimy, że jesteśmy mili i sympatyczni i się trochę temu dziwimy. My mamy swoją tożsamość, mamy swój potencjał, mamy głos, który jest teraz słyszalny, mamy swoje doświadczenia, które okazuje się, gdzie mieliśmy rację w wielu obszarach, w związku z czym my nie musimy się westernizować. My wreszcie pokazujemy, że jesteśmy tym, tą częścią Europy, która ma coś jeszcze też do powiedzenia. Ja muszę powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo podobało mi się to, co powiedział pan premier Morawiecki w pewnym momencie, że w zasadzie to bez względu na to, co Berlin powie, to my te Leopardy i tak wyślemy na Ukrainę. I koniec dyskusji. Co się okazało? Po dwóch dniach zapadła decyzja, że te Leopardy zapadną. Pojadą na Ukrainę. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że to dzięki temu, co powiedział pan premier Morawiecki, bo prawdopodobnie powiedział coś, wiedział więcej niż my, że ta decyzja praktycznie już jest na finiszu, ale nie musimy się za każdym razem oglądać na Berlin, ale też nie miejmy kompleksu, bo ja będę też namawiał do takiego myślenia, że my nie musimy robić czegoś przeciw lub anty Berlinowi czy Paryżowi. My pokazujmy, że jesteśmy tu, czy gdzie jesteśmy, mamy swoją wartość. Ja jestem przekonany, że
oczywiście,
oni pozwoli będą
jednakże chodzi
dostrzegać
o to, żebyśmy...
i dociągać do tego, żeby z nami rozmawiać na innym poziomie.
Jednakże chodzi o to, byśmy mieli takie same chociażby poczucie bezpieczeństwa, a można powiedzieć, że niestety ono nie jest, mimo przynależności do tych wszystkich organizacji międzynarodowych, takie samo i w tym sensie musimy o nie walczyć, musimy o nie zabiegać. W tym sensie musimy się westernizować, jakkolwiek oczywiście nie ma absolutnie sporu co do tego, że nie musimy się wstydzić. Słuchajcie, był taki, już na sam koniec, był taki bardzo sympatyczny aspekt prywatny wizyty Joe Bidena. Mianowicie Joe Biden skorzystał z pewnego polskiego księdza anglojęzycznego i w swoim hotelu miał mszę popielcową, tak? Też na mediach społecznościowych można było zobaczyć gdzieś zdjęcia z tego wydarzenia. Myślę o tym, że no jednak kulturowo w sumie jest wiele takich połączeń między prezydentem Stanów Zjednoczonych, teraz obecnym, Joe Bidenem, a Polską, prawda? Zrozumienie też tej kultury Jana Pawła II, tradycji, w której dziś jesteśmy osadzeni. Myślę, że to ma znaczenie też w polityce.
A ja byłbym ostrożny, dlatego że w kulturze amerykańskiej odwoływanie się do religii ma zupełnie inne miejsce, inne znaczenie niż w naszej kulturze. I nie ma, prawie każdy prezydent, czy to jest Barack Obama, czy Joe Biden, czy Donald Trump, zawsze kończą swoje przemówienie: Boże błogosław Amerykę, Boże błogosław Polskę i tak dalej, prawda? Czyli takie, znamy to. And God we trust, na każdym dolarze jest odwołanie do Boga i tak dalej. Więc to jest troszkę inne. I ja bym jednak nie wplątywał w to jeszcze tutaj kwestii katolickości Joe Bidena, bo z tym mam jakiś kłopot, a nie chciałbym, żeby to zabrzmiało.
Faktycznie sprawa jest bardziej skomplikowana, a jak na te ewentualne zbliżenia poprzez tą sferę miękką, osobistą patrzy Dariusz Lipiński? Myślimy, że to ma znaczenie, czy żadne?
Patrzę chyba podobnie jak panowie, bo myślimy chyba mniej więcej o tym samym. To znaczy sam ten fakt spotkał się powiedziałbym z taką reakcją, mówię o mediach społecznościowych, to dwuznaczną. Ale myślę, że kulturowo to jest dobrze, tak? No bo religia to jest również pewien taki background kulturowy i to, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych jest katolikiem, no to pewnie nam to nie przeszkadza, a może jakoś tam pomóc. Natomiast to, że w świetle doktryny, nie wiem, jak to delikatnie sformułować, no nie jest doskonałym może katolikiem, to jest inna sprawa, no ale nie nam to też oceniać, prawda? Nie nam oceniać kogokolwiek.
To jest tak? Już faktycznie poza polityką, a jeśli chodzi o politykę, niebawem wizyta Olafa Scholza w Waszyngtonie, więc prawdopodobnie o tym tasowaniu się świata zachodniego będziemy jeszcze mówić. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie? Może powinienem, jak jest Jarosław Pucek, dołączać jeszcze, jak działacie, bo tak przed programem rozmawialiśmy o jakimś maratonie, więc może tutaj pan zachęci do jakiejś aktywności fizycznej, już pomijającej zimie naszych słuchaczy, panie mecenasie.
Ja do słuchaczy będę apelował, żeby trzymali mocno kciuki, bo jednak przygotowanie do maratonu to jest pewien wysiłek i niestety złapałem pewien drobny uraz. Mam nadzieję, że jest drobny i uda mi się go pokonać, bo za 4 tygodnie mam pierwszy start maratonu. maratonie w tym sezonie. Zachęcam, bo pogoda już jest coraz lepsza do tego, żeby się ruszać. Apeluję, jeżeli ktoś nie biega, nie zaczynajcie od biegania. Zaczynajcie od spacerów, zaczynajcie od szybkich marszów, basen, rower, a bieganie na koniec.
Co do maratonów, pozdrawiam serdecznie miłośników jeżdżenia samochodami przez zamaratowane Poznań. Przepraszam za tą złośliwość, panie mecenasie. A coś do czytania, oglądania?
Wiedziałem, że pan redaktor zada to pytanie i za każdym razem w tym miejscu przypominam sobie, żeby się przygotować. Ja mam tą tendencję, że ja czytam kilka książek naraz i jednym z książek jest, które w tej chwili czytam, to jest ojca Jacka Salija, takie eseje o Eucharystii. Polecam, bo to jest takie bardzo ciekawe, krótkie, stronicowe, półtora stronicowe takie zagadnienia dla wszystkich tych, którzy ten temat interesuje, serdecznie polecam.
Mhm. I Dariusz Lipiński?
Ja może nawiążę do pierwszej części i może nie do wojny, ale do rywalizacji, czy konkurowania, biegania z rowerem. Zachęcam państwa również do wsiadania na rowery, bo nie jest już ślisko i można to bezpiecznie już.
A pan Dariusz się nie pochwali, ale ma na swoim koncie kilka bardzo poważnych wyzwań rowerowych za sobą.
Mam, owszem, dziękuję za tę ocenę. No,
dobrze, to powiedz, co panowie czytają?
Kodeks ruchu.
Nabyłem sobie coś w temacie naszej dzisiejszej dyskusji, mianowicie książkę Od Dzierżyńskiego do Putina, autorstwa dwóch rosyjskich autorów, znanego historyka Jurija Felsztyńskiego i drugi z autorów nazywa się Popow. Jeszcze nie zacząłem czytać, ale zacznę, myślę, w tym tygodniu. Także jestem jak najbardziej w temacie naszej dzisiejszej, czyli i będę nadal w temacie naszej dzisiejszej dyskusji, z grubsza rzecz biorąc.
Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a moimi państwa gośćmi byli mecenas Jarosław Pucek. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również, kłaniam się.
I doktor Dariusz Lipiński, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobranoc państwu.
I ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak, dobranoc państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.